Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. I tak naszym zwyczajem konferencja miała być po południu, ale od momentu, jak się dowiedziałem, że msza święta będzie miała miejsce właśnie tutaj w Tichalinie, to chodziło mi po głowie, że konferencja ma być wypowiedziana tutaj. I tak mówiłem, no nie jestem jeszcze tak do końca przygotowany, ale o jakie przygotowanie chodzi? Przecież to Duch Święty głosi. A chodziło o to, że mamy tutaj po pierwsze Pana Jezusa w tabernakulum za plecami, a po drugie tą piękną figurę Matki Bożej, jak już powiedziałem we wstępie, która wręcz emanuje miłością. Jakby Matka Boża rzeczywiście była obecna w tym miejscu i posługując się tą rzeźbą, tą figurą, pokazywała nam, jak bardzo nas kocha, jak bardzo pragnie naszego szczęścia i tutaj na ziemi, i także przede wszystkim po śmierci w niebie. I tak już wczoraj rozmawialiśmy sobie, przynajmniej z tą moją grupą, na temat tego, jak ważne jest wejść w dialog z Bogiem, i ten dialog odbywa się przez modlitwę. Jak ważna jest modlitwa w naszym życiu, że to jest w ogóle klucz do wszelkich zmian w naszym życiu. Nie ma możliwości, by spotkać się w życiu z Bogiem, jeżeli z Nim nie rozmawiamy, jeżeli się nie modlimy. I powiedziałem wówczas, że to główne orędzie, z którym przychodzi Matka Boża właśnie tutaj, w tym miejscu w Medjugorje, sprowadza się do 3 spraw. Pierwsze, módlcie się. Drugie, nawracajcie się. I trzecie, niech w waszych sercach, w waszych rodzinach będzie obecny pokój. Módlcie się o pokój. Te 3 bardzo ważne sprawy stanowią niezmiennie centrum orędzia Matki Bożej od przeszło 40 lat. I kochani, cokolwiek chcemy dowiedzieć się o Matce Bożej właśnie tutaj w Medjugorje, zawsze wszystko kręci się wokół tych 3 spraw. Wczoraj mówiłem o kwestii modlitwy, dzisiaj chciałbym mówić o tym, co to znaczy nawracać się. I posługuję się tutaj taką książką, która jest pewną formą wywiadu z jedną z widzących, Marią Pawlowicz. Książka nosi tytuł Matka Boża i Maria. Są to zapisy rozmów właśnie z tą kobietą, którą akurat nasza grupa ma okazję gościć. My gościmy u niej. Mamy okazję poznać ją bliżej, trochę przypatrzyć się jej życiu. Można powiedzieć jej normalności, bo jest naprawdę zwyczajną, normalną kobietą, która na pewno ma swoje troski, zmartwienia, cierpienia, ale przede wszystkim widzimy w niej wielką miłość i troskę o tych wszystkich, którzy goszczą u niej i równocześnie troskę jej serca. Czy ten czas, który tutaj spędzamy, jest rzeczywistym czasem naszego spotkania z Matką Bożą? Czy uważnie nasłuchujemy, co ona ma nam do powiedzenia? A więc posłuchajmy, co Matka Boża chce do nas powiedzieć, bowiem Maria w tym wywiadzie, w tej książce bardzo często cytuje różne fragmenty objawień, które miały miejsce tutaj w Medjugorje. I taka pierwsza rzecz, o której mówi Maria, o której ona podkreśla, odwołując się do tych różnych treści, które wypowiadała Maria na przestrzeni tak wielu lat, a przecież ona jako jedyna ma te objawienia codziennie, to Maria podkreśla, że Matka Boża wzywa nas do nawrócenia, ale dlaczego to robi? Bo nas kocha, bo nas bardzo kocha. Jeżeli mogłaby jednym słowem określić Matkę Bożą, to powiedziałaby miłość. Ona przychodzi jako żywa miłość Boga do nas. I tą miłością chce skruszyć nasze serca. Chce na nowo przekonać nas do pewnych bardzo konkretnych zmian w naszym życiu. Koniecznych, aby Boże plany mogły się w naszym życiu wypełniać. I to jest coś fascynującego, jak wielka jest miłość Matki Bożej do nas. Jeżeli będziemy potrafili dostrzec tę miłość i ją odwzajemnić, wtedy nawrócenie nie będzie problemem. Będzie po prostu oczywistością, czymś naturalnym, zwyczajną odpowiedzią na miłość Matki. Jest chęcią spełnienia jej życzenia. I o tym właśnie mówi Maria. Niestrudzenie wzywa nas, abyśmy zmieniali swoje życie i powrócili do Boga. Co więcej, ona chce nam w tym pomagać. Nie jesteśmy w tym sami. I kiedy Maria uzmysłowiła sobie, jak często, próbując się nawracać, nie jest w stanie od razu zadośćuczynić prośbie matki, to mówi, że to, co się dzieje w jej życiu, te jej wysiłki są zupełnie nieadekwatne w porównaniu z ogromem jej miłości. Mówi, tak bardzo nas kocha, tak bardzo tęskni za naszym całkowitym nawróceniem. Dlaczego ona tęskni za naszym nawróceniem? Bo ona wie, jak mogłoby wyglądać nasze życie. Jak bardzo moglibyśmy być szczęśliwi, gdybyśmy w pełni otworzyli drzwi naszego serca Chrystusowi. Gdyby On mógł w pełni gościć w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszych uczynkach, w naszych rodzinach, domach, tam gdzie jesteśmy. Jak inaczej mogłoby wyglądać nasze życie i nie tylko nasze życie, życie innych ludzi na całym świecie. I pomimo, że Matka Boża wzywa, poucza, prosi, to zdajmy sobie sprawę z tego, że nie przykładamy się do tego nawrócenia tak, jak powinniśmy. Ale czy to powoduje, że Maria odwraca się od nas, że przestaje nas kochać? Nie. Ona nas cały czas kocha, bo nieustannie pragnie, abyśmy się całkowicie zmienili. I popatrzmy, bardzo mocno podkreślone słowa, całkowite nawrócenie, nie nawrócenie na 5%, nie na 10%. Nie takie nawrócenie, które jest tylko jakimś jednym skromnym uporządkowaniem najmniejszego pokoju w tym wielkim domu własnego życia. Ale to ma być całkowite przemeblowanie dosłownie wszystkiego. Wszystkiego, co dotyczy naszego życia. Ale żeby to się dokonało, to musimy najpierw uświadomić sobie, że potrzebuję nawrócenia. Że nie jestem nawrócony. Kiedyś miałem do czynienia w jednej z parafii z człowiekiem, który cały czas podkreślał, jestem nawrócony po moim nawróceniu. I wiele razy o tym mówił. I parę razy delikatnie zwracałem mu uwagę na to, by nigdy tak nie mówił, że jest nawrócony albo że po nawróceniu. Mówiłem mu raczej mów, że po pierwszym nawróceniu, może po drugim. Ale to ostatnie nawrócenie to będzie już chwili śmierci, bo będziemy się nawracać jeszcze wiele razy w ciągu naszego życia i on tego nie potrafił przyjąć. I był taki moment, spowiedź święta, to było bodajże w czasie jakiejś mszy świętej niedzielnej i przez jakiś czas podchodzili ludzie, później już nikt nie podchodził i tak sobie myślę, modlę się, Panie Jezu, ja zaraz muszę odejść, ale wiem, że chcesz przyjść z jakąś specjalną łaską, może do kogoś w tym kościele, to najbardziej potrzebuje nawrócenia. I wyobraźcie sobie, że dosłownie po 10 sekundach kto podszedł? Właśnie ten człowiek, który twierdził, że jest nawrócony. I tak zaczął tę spowiedź. Właściwie to nie wiem, z czego się spowiadać, bo no nie mam się z czego spowiadać, ale tak poczułem, że może podejdę. Ja mu to wtedy powiedziałem, a ty wiesz, że ja się przed momentem modliłem, żeby podszedł do konfesjonału największy grzesznik, żeby Pan Bóg tutaj przysłał do konfesjonału tę osobę, która najbardziej potrzebuje jego miłości, która potrzebuje nawrócenia. I on zbaraniał po prostu. Odebrało mu mowę. Ale myślę, że to dało mu do nawrócenia nie wiedzieć czemu nigdy do mnie już do konfesjonału nie podszedł. No ale cóż. W każdym razie to nie jest historia tego człowieka. To jest historia każdego z nas, bo każdy z nas gdzieś tam potrafił sobie myśleć trochę lepiej niż taka jest prawda. Musimy sobie uzmysłowić, że nigdy nie będziemy całkowicie nawróceni. I to powiedziała Matka Boża do widzących w 1993 roku. Nie możecie mówić, że jesteście nawróceni. Wasze życie ma się bowiem stać codziennym nawracaniem się. No to w takim razie pytamy, no to co mam konkretnie robić? Z czego mam się nawracać? Z czego mam się nawracać? Mam taką wolę, ale nie wiem, z czego mam się nawracać. I Matka Boża wie o tym, że nie potrafimy tak od razu dostrzec tego, od czego zacząć. I dlatego daję konkretną radę. Aby zrozumieć, co powinniście robić, módlcie się. A Bóg da wam poznać, co macie konkretnie czynić i jak się zmienić. Bardzo prosta recepta. Módl się i proś Pana Boga, by dopomógł ci w nawróceniu i pokazywał, z czego masz się nawracać. I to nie będzie tak, że nagle Pan Bóg wyląduje z jakiejś chmurki i powie to, to, to i to. Tylko On ciebie postawi w takich konkretnych sytuacjach, że na wierzch wyjdzie twój grzech, twoja słabość. I ty zobaczysz właśnie, jak taki człowiek, który nagle zostaje obnażony ze swojej jakiejś słabości, z czegoś, co głęboko ukrywał. Tak, ktoś mi pokazał lustro, to jest mój problem. Coś z tym muszę zrobić. To będzie owoc modlitwy. Ale jeżeli się nie modlimy, no to nie liczmy na to, że to tak łatwo pójdzie, że to niestety diabeł będzie robił wszystko, żeby maskować nas i twierdzić, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, z niczego nie musisz się nawracać. Tak więc bez modlitwy nie ma nawrócenia. Trzeba się modlić, trzeba się w tej intencji dużo modlić. Może nawet czasem dać na tą mszę świętą, bo to jest największa modlitwa o moje własne nawrócenie. O moje własne nawrócenie. Zdarzyło się komuś dać taką intencję o pomoc we własnym nawróceniu? Jest. Ale jedna. Proponuję, aby każdy z nas spróbował poprosić o pomoc Bożą, tą nadzwyczajną w tej sprawie. Bez Bożej pomocy nie ma nawrócenia. O tym mówi Matka Boża w wielu orędziach. O tym też mówi Maria Pawłowicz. Bez Bożej pomocy nie możemy się nawrócić. Jeśli chcemy się nawrócić, potrzebujemy Jego pomocy. Sami tego nie dokonamy. Musimy nawracać się każdego dnia. Nigdy nie możemy powiedzieć, że się prawdziwie nawróciliśmy, ponieważ każdy dzień oznacza nowy start w tej bitwie. I aby to wszystko zrozumieć, musimy się modlić. Nic nie dzieje się nagle. Nawrócenie i życie w nowy sposób wymagają czasu. I to jest bardzo ważne zdanie. Bardzo ważne zdanie, ponieważ tak może chcielibyśmy, żeby to nawrócenie przyszło natychmiast. Już. Dzisiaj się budzę, mam postanowienie nawrócenia się i stwierdzam, że zmieniam wszystko i od tej pory jestem nowym człowiekiem. Jeżeli ktoś chce gwałtownie się nawrócić, to najprawdopodobniej nic z tego nie wyjdzie. A jeszcze gorzej, jeżeli chce gwałtownie nawracać innych. No to byli tacy w historii, którzy chcieli gwałtem nawracać i to się źle skończyło i dla nich, i dla tych, których nawracali, i w ogóle dla Kościoła. Ale dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj jest wiele różnych pseudo-objawień niepochodzących od Boga, od Matki Bożej, gdzie wręcz jest taki nakaz, przymus, natychmiast, już, musisz się nawrócić i musisz zrobić wszystko, żeby twoi najbliżsi się nawrócili, bo jak nie, to od razu zobaczycie, pójdziecie do piekła. Mnóstwo takich bardzo niepokojących wołań, na pewno nie Boga, które pozostawiają niepokój, które nie pozostawiają człowieku w jakiejś przestrzeni wolności, przemyślenia swojego życia, poszczególnych kroków. Bardzo mocno to podkreślam, bo wielu ludzi przychodzi do mnie do konfesjonału z takim olbrzymim niepokojem, strachem. No bo że księdza, ja się muszę się nawrócić, bo właśnie coś tam przeczytałem, jakieś orędzie, coś strasznego, tak to mną wstrząsnęło, że jeżeli ja teraz się nie nawrócę, to będzie po mnie, będę potępiony w piekle. I oni są niezdolni do nawrócenia, bo są po prostu tak przestraszeni, w nich ktoś wzbudził tak wielkie emocje, że tam jest totalna blokada. I takich różnych orędzi, objawień dzisiaj jest mnóstwo, ale one nie pochodzą od Boga. One pochodzą od szatana, który co chce zrobić? Udowodnić człowiekowi, widzisz? To tutaj stryczek nad tobą wisi, a ty nie potrafisz się nawrócić. No bo się nie nawrócisz, jeżeli to jest owocem twojego zastraszenia. Uważajcie, co się dzieje w waszych sercach, kiedy czytacie różne fałszywe orędzia. Mnóstwo jest ich teraz i niestety to nie przyniesie dobrego owocu. I tutaj właśnie też o tym powiedział ojciec Sławko, który przez wiele lat towarzyszył widzącym. On miał olbrzymie doświadczenie w kwestii rozeznawania tego, co się dzieje w ludzkich sercach. W ogóle jest niesamowita jego historia. Warto sobie kiedyś na ten temat poczytać, kim on był, w jaki sposób towarzyszył. Właściwie on został wysłany do parafii świętego Jakuba już w pierwszych dniach objawień po to, żeby zdemaskować nieprawdę. Takie było jego zadanie. Jego zadanie polegało na tym, żeby tych wszystkich, którzy stoją za tymi rzekomymi objawieniami, zdemaskować, spłoszyć, przywrócić rozsądek ludziom, którzy mieszkają w Medjugorje, w tej dolinie, a przy okazji nie dość, że był księdzem, to był też wykwalifikowanym zawodowym psychologiem, a więc miał wszystkie narzędzia, aby móc demaskować kłamstwa. No ale tam nie było kłamstwa, tam była prawda, a on był Bożym kapłanem i natychmiast dostrzegł, że za tym stoi Bóg, że to są słowa prawdy i stał się najbardziej gorliwym orędownikiem tych objawień. Ale jednak nie stracił tego, co zostało mu z psychologa. I powiedział, właściwie też cytując jedno z orędzi Matki Bożej, gdy mówi do mnie Matka Boża, mam czas, czuję się wolny, czuję się dobrze, wszystko przebiega spokojnie, nawet moje nawrócenie. A gdy szatan mówi, to naciska, niepokoi, brakuje czasu, wszystko musi być zrobione natychmiast. I przez te naciski, brak czasu, brak wolności, w ogóle brak miejsca na to, żeby najpierw wpuścić Pana Boga do swojego życia, wszystko się rozwala. Nic nie wychodzi z tego nawrócenia. A nie daj Boże, jak ktoś się zabiera za nawracanie swoich najbliższych w taki właśnie sposób. Awanturą, krzykiem, przemocą, groźbami, szantażem. Musisz natychmiast się nawrócić. Nic z tego nie wyjdzie. Nikogo tak nie nawrócisz. Ani swoich bliskich, ani dzieci, ani siebie samego. Trzeba współpracować z Panem Bogiem i dać Mu się prowadzić i pozwolić, by Bóg mógł prowadzić innych. I to jest taka ważna dygresja, którą też chciałem tutaj, abyście usłyszeli, bo właściwie w ten sposób chciałbym też odpowiedzieć na te różne sprawy, które no, dzieją się w życiu wielu ludzi. Przepraszam, jeżeli to będzie trochę dłuższe kazanie, bo to jest właściwie nie kazanie, tylko konferencja, ale też nikt nas nie pospiesza, bo nie ma za nami żadnej grupy. Także jesteście gotowi na to, żeby to trochę dłużej trwało, tak? Nie tak bardzo długo, ale jeszcze. Więc kochani, wsłuchujmy się w dalej, co chce mówić do nas Matka Boża. Kolejnym takim problemem jest to, że czasami pojawia się problem nawrócenia, ale pozornego. I Maria Pawłowicz też o tym powiedziała. Widzisz, zdarza się czasami, że myślimy, że jesteśmy na drodze do Boga, ale nagle wydarza się coś i łatwiej nam jest pójść inną drogą. To znaczy, że nie zmieniliśmy się całkowicie i że musimy się poprawić, ponownie się postarać, bo cząstka starego człowieka ciągle żyje w naszym wnętrzu. Matka Boża tak właśnie rozumie kompletne nawrócenie, zastąpienie starego człowieka nowym, codzienne, coraz bliższe przychodzenie do Jezusa, powolną zmianę życia, aż stanie się takim, jakim On nas pragnie. Więc jeżeli twierdzimy, że się nawróciliśmy, ale jednak wciąż zbyt łatwo przychodzi nam upadek, to znaczy, że to jeszcze nie to. Jeszcze wciąż więcej starego człowieka niż nowego. Co zrobić, żeby umocnić trochę naszą wewnętrzną postawę, postawę nawrócenia? Poświęcić swoje serce Jezusowi i Maryi. To jest klucz do trwałej, prawdziwej, Bożej, Jezusowej przemiany, nawrócenia. Poświęcić swoje serce Jezusowi i Maryi. Jeśli dałoby się to porównać do jakichś wyścigów, to jest tak, jakby ktoś nagle dostał takiego turbo doładowania w momencie, jeżeli będzie wierny tej praktyce. I tak mówi też Maria. Oddając codziennie swoje życie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, uzbrajamy się na konflikty, które przychodzą nieuchronnie, ilekroć dusza wstępuje na drogę całkowitej jedności z Jezusem. Uzbrajamy się na konflikty, które przychodzą nieuchronnie, ilekroć dusza wstępuje na drogę całkowitej jedności z Jezusem. Czyli nawracamy się, dobrze, ale wtedy bądźmy gotowi, że szatan nie odpuści, że będzie atakował albo od wewnątrz, albo od zewnątrz. I żeby nie stracić tego pokoju serca, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi innym ludziom, sytuacjom, które nagle na nas zaczną spadać, to potrzeba oddać swoje serce Jezusowi, Maryi i czynić to każdego dnia. To jest takie doświadczenie wielu osób, które uważam za Boże, prowadzące święte życie, że pomimo tego, że naprawdę staram się żyć po Bożemu, to jednak spotykają ich jakieś różne, niespodziewane wypadki, albo ich dzieci najbliższych. I po ludzku mogliby się zbuntować wiele razy. Boże, to my jesteśmy Tobie oddani, nawracamy się, a Ty wciąż się coś dzieje. Jezus nie obiecał, że tego nie będzie. Jeżeli to dopuszcza, ma w tym jakiś cel. Ale żeby to nie wyprowadziło nas z równowagi, nie odwróciło od Pana Boga, potrzeba, żeby nasze serce było uspokojone, uświęcone obecnością Jezusa, obecnością Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża, mówi dalej Maria Pawłowicz, często wspomina o tym, w jaki sposób powinniśmy się poświęcić Jezusowi. Mówi, że jeśli pragniemy życia, to musimy poświęcić Mu nasze życie, czyli wszystko czynić z Nim, dla Niego, zgodnie z Jego wolą, nie pytając nigdy, gdzie się w tym mieścimy, lecz zawsze kochając Go i pracując dla Niego. Mamy często takie pytania: Boże, dlaczego taka sytuacja jest w moim życiu? Skąd na przykład jakieś niepowodzenie, które mnie męczy? Coś się nie udało? W czym się rozczarowałem? Moje życie miało wyglądać w tym momencie inaczej. No właśnie. A ta prawdziwa miłość polega na tym, że nie zadajemy pytań Bogu, dlaczego, tylko bądź w tym uwielbiony. Bądź w tym uwielbiony. Pragnę Ciebie kochać nawet w tej sytuacji. I to jest właśnie umieszczenie Jezusa w centrum naszego życia. To jest znak tego ważnego etapu nawrócenia. Umieścić Boga w centrum naszej miłości i pracować dla Niego, żyć najlepiej, jak potrafimy. To jest właśnie życie dla Jezusa, mówi Maria Pawłowicz. I to właśnie raduje naszą Matkę. Taka postawa jest dla niej największą radością. Maria Pawłowicz powiedziała: gdybyście tylko mogli zobaczyć jej szczęście, kiedy widzi, że pragniemy całkowitego nawrócenia. Zauważcie, to nie jest powiedziane, że jesteśmy całkowicie nawróceni, bo to jest niemożliwe, ale że pragniemy całkowitego nawrócenia. Gdy próbujemy codziennie zbliżać się do Jezusa, to tak jakbyśmy dawali jej najpiękniejszy prezent na świecie. Jedyne, czego ona pragnie, to zbliżyć do siebie tych, których najbardziej kocha, nas i Jezusa. Powiedziała, że to jest jej życiowe pragnienie. No właśnie, jeżeli chcemy sprawić radość Matce Bożej, to tyle, tylko tyle i aż tyle. Ale niektórzy też mówią: no dobrze, to my się nawracamy jako katolicy, ale nie jesteśmy sami na tej planecie. Co z nawracaniem tych, którzy żyją w innych wiarach, w innych religiach? I tutaj pojawia się takie zdanie, taka opinia Marii Pawlowicz, która też gdzieś wybrzmiała w jednym z orędzi i sprawia wiele problemów ludziom, którzy nie ufają, nie dowierzają albo wręcz kontestują te objawienia. Mówią, że Matka Boża wypowiada tutaj jakąś herezję. Maria Pawlowicz odpowiada tak na to pytanie, czy nawrócenie się na określoną wiarę, czy też ludzie mogą zwracać się do Boga w swoich własnych religiach. Ona mówi, kiedyś Matka Boża powiedziała nam, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, ale tu w Medjugorje widoczne jest, że Matka Boża pomaga nam iść drogą wiary katolickiej. I popatrzcie, tutaj Matka Boża bardzo wyraźnie przez swoje czyny, słowa, przez pełnię objawienia wskazuje jednak, gdzie najszybciej i najskuteczniej możemy spotkać Boga. Właśnie w Kościele katolickim. Ona nie mówi, potępieni są wszyscy, którzy żyją w innych wiarach. W jakiś sposób Bóg pragnie ich też doprowadzić do siebie. O tym mówią dokumenty Kościoła. Jest Bożą tajemnicą, w jaki sposób to się dokona. Ale jest to możliwe. Jednocześnie jednak objawiając się w Medjugorje mówi, że najszybsza droga dla naszego nawrócenia, spotkania się z Bogiem i najskuteczniejsze środki są obecne w wierze katolickiej. I to jest bardzo ważne. I tak Maria Pawlowicz mówi, często nas prosi na przykład o spowiedź, a wiemy, że nie ma spowiedzi w innych wyznaniach. Mówi, że to dobrze, że powinniśmy wyznawać swoje grzechy, czego protestanci na przykład nie robią. Dalej kładzie duży nacisk na miłość do Eucharystii i potrzebę wiary w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii, z czym również protestanci mają problem, nie tylko oni. I Maria mówi, a to jest przecież centralną prawdą wiary katolickiej. Kiedy widzę, jaką wagę przykłada Matka Boża do sakramentów, to wierzę, że dla mnie wiara katolicka jest najlepszą drogą do Boga. I to, że tak często Matka Boża mówi o Eucharystii, że ona jest w centrum nawrócenia, to już niejako wskazuje, gdzie jest obecny jej Syn. Ona chce nas jak najszybciej doprowadzić do swojego Syna. Eucharystia i spowiedź święta. To są takie dwa bardzo ważne środki, przez które Bóg pragnie pomagać nam w naszym nawróceniu. Wiedzą o tym ci, którzy już są na tej drodze, ale Matka Boża to wszystko pieczętuje, potwierdza. I tak też mówi Maria Pawlowicz. Zauważam, że najprawdopodobniej najwidoczniejszym znakiem nawrócenia dla tych, którzy do nas przyjeżdżają, jest plac sakramentu pojednania, z którego z wiarą korzystają wszyscy mieszkańcy wioski, jak i pielgrzymi. Tak, spowiedź stanowi istotną część orędzi, jakie nam przekazała. Jak już mówiłam, tej pierwszej nocy, kiedy to pozwoliła wszystkim dotknąć swojej sukni, a ta się pobrudziła, Matka Boża mówiła nam o znaczeniu wyznawania grzechów. Tutaj odwołuje się do rzeczywistego wydarzenia, które miało miejsce w czasie jednego z orędzi, kiedy Matka Boża powiedziała, że wszyscy obecni w kościele mogą do niej podejść i dotknąć jej sukni. Oczywiście ludzie jej nie widzieli, ale widzący podprowadzali tych ludzi i mówili, teraz dotykasz sukni Matki Bożej. I później zaczęli płakać, bo widzieli, że ta suknia staje się ze śnieżno-białej, lśniącej, brudna. Oni zrozumieli, że w ten sposób Matka Boża pokazuje naszą grzeszność, że musimy się oczyszczać z naszych grzechów. I dalej mówi, o tym wszystkim Maria przypominała nam wiele razy. Prosiła, byśmy co najmniej raz w miesiącu szli do spowiedzi. Przypominała nam, że ciągle modli się za tych, którzy trwają w grzechu. Prosi też nas, abyśmy się za nich modlili. Jedną z rzeczy, które ją najbardziej smucą, jest to, że ludzie nie rozumieją sensu grzechu, tego, co jest grzeszne, a co nie. Mówi, że to tak, jakby świat zagubił znaczenie grzechu. Myślę, że każdy z nas musi się cały czas modlić o to, aby móc rozróżniać dobro od zła, bo w dzisiejszym świecie jest ogromny zamęt w tej materii. I niestety ta sprawa dotyczy także duchownych. Pójdziesz do jednego księdza, mówi mu, słyszysz od niego, to jest złe, nie rób tego. Pójdziesz do drugiego księdza, znowu do spowiedzi, wyznajesz ten sam grzech i on mówi, z tego nie musisz się spowiadać, to nie jest grzech. Komu ufać, komu wierzyć? No jest to bardzo konkretny problem, ale też trzeba modlić się dla samego siebie o taką łaskę poznania, zrozumienia dobra i zła. Matka Boża jednak często mówiła w tych orędziach, że najgorzej jest wtedy, kiedy człowiek potrafi to odróżnić. Potrafi odróżnić dobro od zła, ale jednak wybiera zło. I Matka Boża mówi, że to jest największy problem współczesnego świata. Wielu ludzi doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co jest złe, ale jednak to robią. I mówi o tym z wielkim smutkiem. I też Matka Boża mówi, abyśmy nie wpadli w tę pułapkę nierozróżniania dobra od zła albo zaniechania tego, co jest dobre, dopuszczania tego, co jest złe. Potrzeba, żeby każdy miał swojego ojca duchownego, aby mógł z nim przedyskutować wszystkie takie kontrowersyjne dla niego sytuacje. Matka Boża nie mówi, jaki jest najlepszy sposób wyznawania grzechów, ale po prostu prosi o spowiedź, o pojednanie z Bogiem. Matka Boża prosi o pokój. Jeśli chcemy pokoju w rodzinach, w małżeństwach, zacznijmy od naszego pokoju, pojednania z Bogiem. A to dokonuje się przez spowiedź, przez czyste sumienie. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, to wtedy Bóg może nam pomagać. Wtedy zaczynamy się do Niego zbliżać. Lepiej pojmujemy, co jest dobre, a co jest złe. I też Maria Pawłowicz mówi, że Matka Boża przy różnych okazjach mówi, że podczas spowiedzi otrzymujemy łaskę i że powinniśmy wierzyć, że gdy wyznajemy swoje grzechy otwartym i szczerym sercem, są nam odpuszczone. Z wielkim zrozumieniem mówi o tych, którzy idą do spowiedzi, dostają rozgrzeszenie, ale wewnętrznie nie umieją przyjąć, że rzeczywiście im przebaczono. Mówi, że tylko przez modlitwę i bliskość z Bogiem jesteśmy w stanie przyjąć przebaczenie. Takie sytuacje, no niestety, są dość częste. Jednak człowiek to wszystko odrzuca, to w jego życiu dzieje się tragedia. Kiedy nie chce się nawracać, odrzuca spowiedź, wtedy jest najgorszy stan, w jakim człowiek może się znaleźć. I często Maria Pawłowicz mówiła, że to, co ją najbardziej boli, to to, kiedy widzi Maryję, ale z wielkim smutkiem na twarzy, kiedy matka płacze. I mówiła nieraz Matka Boża do nich, że ból, tragedia człowieka, który odrzuca nawrócenie, bardziej ją zasmuca niż to, co wówczas miało miejsce w Bośni i Hercegowinie, a więc szalejąca wojna ze wszystkimi jej okropieństwami. Człowiek, który odrzuca Boga, odrzuca nawrócenie, powoduje większą ranę w jej sercu niż wszystkie okropieństwa wojen na świecie. A więc to chyba jakieś daje wyobrażenie, co musi dziać się w naszym życiu, jakie wielkie zło. I dlatego trzeba się modlić za tych, którzy nie chcą się nawracać. Prosi o nasze modlitwy, bo bez modlitw niemożliwe jest nawrócenie ani nas samych, ani innych ludzi. Potrzeba, byśmy zrozumieli, że jeżeli ona tak bardzo kocha ludzi, to potrzeba, żebyśmy też angażowali się w pragnienie przemiany ich serc. To jest czas łaski, jeżeli Matka Boża o to prosi. I jest w tym niesamowicie cierpliwa, a jest cierpliwa dlatego, bo kocha. Matka Boża, jak dobry rodzic, zawsze interweniuje wtedy, kiedy widzi, że dziecko schodzi na złą drogę, że zaczyna dziać się tam coś złego. Dobry rodzic nigdy nie przejdzie obojętnie obok syna czy córki, który nagle zaczyna w swoim życiu wybierać źle, kiedy w jego życiu dzieje się źle. Więc jeżeli Matka Boża interweniuje codziennie przez 40 lat, co to znaczy? Że dzieje się źle. Że na świecie dzieje się źle, być może także w naszym życiu. Ale Matka Boża się nie zniechęca. Pamięta o nas i chce interweniować, ale oczekuje jednak na nasze bardzo konkretne zaangażowanie w to nasze nawrócenie. Myślę też, że warto już na zakończenie tej naszej konferencji przytoczyć inne słowa Marii Pawłowicz, jaki jest kolejny etap naszego nawracania się. Ona mówi, cytując słowa Matki Bożej, że szukanie woli Bożej w naszym życiu. Tego pragnie od nas Pan Bóg. To jest znak naszego nawracania się. A jak to zrobić? Jak szukać woli Bożej w naszym życiu? Maria Pawłowicz odpowiada, czytając Biblię, czytając orędzia Matki Bożej, jakie dawała tutaj, w Medjugorje, rozmawiając z ludźmi i modląc się. Jakby istota woli Bożej sprowadza się też do miłości. Chodzi o kochanie, abyśmy kochali. I tutaj też warto zacytować pewne wydarzenie, które często pielgrzymom opowiadał ojciec Slawko. Mianowicie był pewien człowiek, który przeżył śmierć kliniczną i spotkał się z osobą otoczoną wspaniałym światłem. Wiadomo, był to Bóg, Chrystus. I nastąpił egzamin z życia. I padło jedno pytanie. Powiedz mi, synu, czy okazałeś miłość i komu? Jedno pytanie na spotkaniu, na sądzie. Czy okazałeś miłość i komu? I ten mężczyzna mówił, czułem się jak student, który wszystko przygotował do egzaminu, cały materiał. Ale gdy przyszło do egzaminu, profesora nie interesowało nic z tego. Zapytał mnie o miłość. Rozgniewało mnie to. Dlaczego nie zapytał o coś innego? A jednak chodziło tylko o miłość. W naszym życiu chodzi tylko o miłość. Ale żeby kochać tak, jak tego pragnie Bóg, trzeba Go poznawać, trzeba rozeznawać Jego wolę. To jest bardzo ważne. A więc nie ma nic nowego. To jest dosłownie powtórzenie tego, o czym mówił Jezus na kartach Ewangelii. I to jest też jeden ze znaków prawdziwości tych orędzi, że tam nie ma nic nowego. To są najprostsze sprawy, o których mówił Chrystus. Nawracać się to szukać woli Bożej, nawracać się po prostu oznacza kochać. Tego pragnie od nas Bóg. I też, kiedy się nawracamy, to mamy tak wielkie pragnienie, by inni doświadczyli tego, co my doświadczamy, spotkania z Bogiem. Chcemy nawracać innych. I co do tych ludzi, w tej wielkiej gorliwości i miłości mówi Matka Boża, chcesz nawracać innych? Dobrze, ale najpierw nawracaj samego siebie i swój dom. Chcesz być wiarygodny w nawracaniu innych? Nawróć swoich najbliższych, swój dom, swoje własne społeczności. I to niestety też były słowa skierowane do Polaków, którzy tutaj tłumnie przyjeżdżają i chcieliby nawracać cały świat. Ale jak wygląda na co dzień to nasze nawrócenie w Polsce, tam gdzie mieszkamy? Dlaczego wciąż wybieramy zło? Dlaczego wciąż tak wielu ludzi opowiada się za aborcją, za tym wielkim grzechem, który najbardziej zasmuca Matkę Bożą? Opowiada się za wyrzucaniem Pana Boga ze szkół, z życia publicznego. Tak wielu ludzi przyczynia się do rozpadu małżeństw, rodzin. To jest wielkie, wielkie pytanie dla nas i zarazem no, jakiś rodzaj konfrontacji z tą prawdziwością czy nieprawdziwością naszego nawrócenia. I już naprawdę na koniec to jedno orędzie Matki Bożej, która wypowiedziała w 1992 roku. Drogie dzieci, jestem dzisiaj szczęśliwa, mimo pewnego smutku w sercu z powodu tych, którzy rozpoczęli tę drogę i zeszli z niej. Jestem tu obecna po to, by prowadzić was nową drogą, drogą zbawienia. Dlatego codziennie wzywam was do nawrócenia, lecz jeśli się nie modlicie, nie możecie powiedzieć, że się nawracacie. Lecz jeśli się nie modlicie, nie możecie powiedzieć, że się nawracacie. Modlę się za was i wstawiam za wami u Boga, aby zapanował pokój. Najpierw w waszych sercach, a potem również wokół nas. Modlę się, aby Bóg był waszym pokojem. I oto też Matka Boża modli się w czasie tej Eucharystii dla nas tutaj obecnych.